Drodzy bracia, siostry, przyjaciele, dzisiaj spotkaliśmy się w szczególnym dniu, bo dzisiaj będziemy wspominać to, co wydarzyło się 2000 lat temu. Dla każdego człowieka można powiedzieć szczególna rzecz, bo przez to, co się wydarzyło 2000 lat temu, to my zostaliśmy uratowani. I dzisiaj jest czas, abyśmy sobie to po raz kolejny w taki szczególny sposób jakby uświadamiali. Ale też, abyśmy sobie pewne rzeczy może uświadomili. Wiemy, że jesteśmy przed, jak to mówimy, świętem. I to święto się nazywa Wielkanoc. Święto Wielkiej Nocy. I można powiedzieć, że dla nas, ludzi kochających Pana Jezusa, jest to najważniejsze święto. I z wielu powodów to święto jest też takim najważniejszym świętem obchodzonym co roku, gdy przychodzimy do źródła, gdy przychodzimy do początku. Ponieważ to był ten moment, to był ten dzień, gdzie Syn Boży oddał swoje życie. Tak jak śpiewaliśmy w pieśni. Za nasze grzechy, za nasze postępowanie, za naszą naturę, jaka jest. Aby dać możliwość nam pojednania się, dać możliwość nam relacji z Panem Bogiem. Przez Jego śmierć, przez Jego zmartwychwstanie możemy mieć relacje, możemy z Nim rozmawiać. On do nas mówi, my mówimy do Niego. On jest otwarty, aby nam odpowiadać. Gdzie możemy mieć pokój, radość i też cieszyć się każdego dnia, że zwyciężamy trudy każdego dnia, bo każdy dzień to nowe wyzwanie. Pozwólcie, że przy tej okazji, zanim jeszcze będziemy sobie dalej czytać i mówić, chciałbym tutaj odsunąć i złożyć ten kielich i ten chleb. Bo to dzisiaj jest na pamiątkę to, co się wydarzyło 2000 lat temu. I dzisiejszy dzień szczególnie, ale każdy dzień w naszym życiu zmusza nas i powinien dać nam takie, powinniśmy się zastanawiać nad tym i wskazywać na Jezusa, na krzyż. To, co On dla nas uczynił, ale to, że On umarł, to dokonało się jeszcze coś niesamowitego. Jezus zmartwychwstał. I to wydarzenie, bez którego cała Biblia, jeśli by Jego nie było, to można powiedzieć, by była bez sensu. I dlatego dla wielu ludzi jest to wielki problem, aby to zaakceptować. Że przyszedł Jezus jako Syn Boży. Przyszedł po to, aby uratować mnie, aby uratować ciebie, który tu jesteś, ale też tych wszystkich, którzy chodzą na ulicy. Przyszedł po to, aby oddać życie. Przyszedł po to, aby właśnie wyciągnąć człowieka z grzechu, z tym, z czym sobie nie radzi, z tym, że jego życie nie jest życiem, w którym jest powodowanie właśnie służenie mu, oddanie mu chwały. I po to Jezus przyszedł, aby umrzeć za to, aby nasze życie było właśnie takie, które odda Panu Bogu chwałę. I z tym wielu ludzi ma niesamowite problemy i nie chcą właśnie tego wydarzenia zaakceptować. I dzisiaj chciałbym, abyśmy sobie przeszli przez dwa fragmenty. One są zapisane, dzisiaj będziemy sobie czytać z Ewangelii Marka. Ponieważ ostatnio studiujemy ją i tak sobie pomyślałem, że właśnie Ewangelia Marka. Dzisiaj skupimy się na Ewangelii Marka. Pierwszy fragment, który sobie przeczytamy, dotyczy właśnie wieczerzy paschalnej i ustanowienia wieczerzy. Dlaczego? Ponieważ ona jest też tym bardzo ważnym elementem. Ponieważ jak wiecie, co miesiąc właśnie obchodzimy ją. Po co? Aby ogłaszać, że Pan Jezus umarł, ale że Pan Jezus zmartwychwstał. I jak wiecie, spożywamy ją do czasu Jego przyjścia. Gdy Pan Jezus przyjdzie, to wtedy już będziemy razem z Nim. Do tego czasu właśnie koncentrujemy się na tym, uświadamiamy sobie to, co Pan Jezus dla nas zrobił. A dziś jest szczególny dzień, bo 2000 lat temu właśnie Pan Jezus oddał swoje życie. 2000 lat temu spożył ostatni raz, spotkał się ze swoimi uczniami przed tym, co miało nastąpić, dokończenia dzieła, planu Bożego, spotkał się ze swoimi uczniami, aby spożyć wieczerzę, a później oddać się cały pod Boże prowadzenie i dokonania dzieła krzyża. Pokonanie śmierci. I też uświadomienia ludziom, że śmierć nie jest końcem naszego życia. Że śmierć została pokonana. Że Jezus ją zwyciężył na krzyżu. Że gdy umieramy tutaj w ciele, możemy wiedzieć, że to jest tylko pewien element. Można powiedzieć zdanie w przecinku. A później jest tylko wieczność z Panem Jezusem i z naszym Ojcem w niebie. Otwórzmy sobie 14 rozdział. Przeczytamy sobie od 12 wersetu. Będziemy czytać do 16. Zachęcam was wszystkich, abyśmy otworzyli 14 rozdział Ewangelii Marka i przeczytali sobie te kilka fragmentów. I czytamy tutaj takie słowa. W pierwszym dniu święta Przaśników, gdy ofiarowuje się baranka paschalnego, zapytali jego uczniowie, dokąd mamy pójść, aby przygotować ci paschę. Wtedy posłał dwóch spośród swoich uczniów i powiedział im, udajcie się do miasta, tam wyjdzie wam naprzeciw człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim. A gdziekolwiek wejdzie, powiedzcie gospodarzowi, że nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie gościnny pokój, w którym mógłbym spożyć pasłę wraz z moimi uczniami. Wtedy on pokaże wam duży pokój na piętrze, usłany i gotowy. Tam przygotujcie dla nas wszystkich ucztę. Odeszli zatem uczniowie, a gdy przybyli do miasta, wszystko potoczyło się zgodnie z jego słowami. Pierwszy fragment. Widzimy tutaj właśnie Pana Jezusa i uczniów i czas się zbliżał właśnie święta, jednego z najważniejszych świąt, gdzie Żydzi, Izraelici wspominali to, co się wydarzyło jeszcze prędzej. Wspominali i obchodzili pamiątkę tego, jak byli w niewoli, jak byli traktowani. I gdy modlili się do Pana, prosili, aby okazał im swoją łaskę, wtedy Bóg okazał im swoją łaskę i uwolnił ich właśnie od Egipcjan. I ten moment ich wyjścia właśnie z Egiptu. Jak ta wieczerza paschalna w jaki sposób była przygotowana? Jak czytaliśmy, był tam baranek. Przypominający, jak domy ich przodków zostały ocalone znakiem krwi, gdy anioł śmierci szedł przez Egipt. Wiemy wtedy, że Bóg powołał Mojżesza do tego, aby właśnie ten naród jego wyprowadzić. I gdy po raz kolejny przez Mojżesza Bóg uczynił znaki, żeby Faraon wypuścił swój lud, ale on nie chciał, wtedy jedną z kolejnych rzeczy, które dokonał, to było właśnie przejście anioła śmierci. Wtedy zabito barankę i tym krwią pomazano drzwi do każdego domu i okna, i wtedy ten anioł śmierci nie czynił nic w tych domach. A wszystkie domy, które nie były pomazane, wszystkie dzieci pierworodne umierały. To była pierwsza rzecz. Druga był pszeczny chleb, mający przypominać każdemu z nich, co jedli ich przodkowie w pośpiechu, gdy uciekali z niewoli egipskiej. Też bardzo ważna rzecz, bo wiemy, że szli, nie mieli co jeść, a Bóg zatroszczył się o nich. To też było dla nich po to, aby nie zapominali, że Bóg się o nich troszczył. Kolejna rzecz, czasze ze słoną wodą. One przypominały łzy wylane przez właśnie naród izraelski, gdy byli w Egipcie. I też przejście przez Morze Czerwone, gdy już byli bez nadziei, mówi, dokąd pójdziemy, wracajmy, nie ma wyjścia, jest morze, a tu Faraon nadchodzi. Wtedy wiemy, co się stało, zostały morze otwarte i oni mogli bezpiecznie przejść na drugą stronę. Kolejną taką rzeczą, która znajdowała się wtedy, gdy obchodzono paschę, był zestaw gorzkich ziół. Przypominające im właśnie tą niewolę, tą gorycz, jaką przechodzili, gdy musieli pod rozkazami różnych dowódców, którzy byli, budować domy, wyrabiać cegły, i wciąż Egipcjanom było mało. Oni cały czas w niewoli musieli ostro pracować. I w nich było bardzo dużo goryci. Nie zgadzali się z tym. Była też taka pasta zwana haroes. Ona przypominała im właśnie te cegły wykonane ze słomy. One były z gliną mieszana, ta słoma, i z tego robili cegły i z tego budowali różne budowle. I były tam też 4 kielichy wina. Te 4 kielichy wina, one miały gdzieś ćwierć litra i wymieszane były z dwoma częściami wody. I one przypominały o obietnicach, które zapisane są, które Bóg dał Izraelitom w drugiej księdze, w księdze wyjścia, 6 rozdział od 6 do 7. I tam Bóg dał takie obietnice dla Izraelitów. Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. Wybawię was ich niedoli. Wyzwolę was wyciągniętym ramieniem przez surowe wyroki. I przyjmę was za swój lud i będę wam Bogiem. I to były te wspaniałe obietnice, które właśnie Bóg im dał i które spełnił. I to oni w tych kielichach, to było na świadectwo to, co Bóg im obiecał i w jaki sposób to wypełnił i w życiu. I w tym szczególnym dniu wszyscy starsi Izraelici, było to przekazywane z ojca na syna, i tak dalej, aby nie zapomnieli o tym, jak łaskawy i miłosierny był Bóg, w jaki sposób wyprowadził ich właśnie z tej niewoli. I Przeczytajmy sobie dalszą część właśnie, gdy Pan Jezus, gdy spotkał się z tymi uczniami, ustanowił wieczerzę pańską, 22-26. A gdy oni jedli, już rozpoczęli swój czas właśnie tej obchodzenia Paschy i też zastanawiali się i też może rozmawiali o tym, co wydarzyło się bardzo dawno, o tym, co Bóg dla nich zrobił. Oczywiście Pan Jezus błogosławił chleb, połamał i rozdawał im, mówiąc: bierzcie, to jest moje ciało. Potem wziął kielich, podziękował, dał im i pili z niego wszyscy i powiedział im: to jest moja krew nowego przymierza, która za wielu będzie wylana. Zapewniam was, że nie będzie już pił z owocu winorośli, aż nadejdzie ten dzień, gdy w Królestwie Bożym zakosztuję z nowego. A po odśpiewaniu hymnu udali się na Górę Oliwną. I widzimy, że gdy siedzieli przy tej wieczerzy, gdy błogosławili, modlili, gdy może rozmawiali, Pan Jezus łamał ten chleb i wiedział, że plan Boży jest ku końcowi. Przychodzi ostatni moment wypełnienia tego, co ma nastąpić, czyli że Jezus oddaje swoje życie za ludzkość. Oddaje życie też za nich, którzy z Nim byli. Pan Jezus wiedział, co się stanie, że oni się rozproszą. I gdy Pan Jezus myślał o tym i był gotowy wypełnić, pokazał im, jak łączy się ono z tym, co się wydarzyło jeszcze tysiące lat prędzej, gdy naród egipski został wyprowadzony i powiedział do nich: patrzcie, podobnie jest z tym chlebem, który spożywacie. On jest łamany, ale to jest moje ciało. Ono jest łamane dla was. I później, gdy czytamy, wziął kielich i powiedział też, że to wino to moja krew. Będzie przelana za was. I gdy Pan Jezus mówił o tych słowach, mówił też do nich o czymś nowym, o nowym przymierzu. Ponieważ oni sobie uświadamiali, że między nimi a Bogiem było zawarte przymierze. Wiemy, na górze Synaj Bóg zaprosił Mojżesza, dał mu wszystkie prawa, dał mu 10 przykazań, to wszystko, co mieli wypełnić, aby wypełnić to wszystko, aby Bóg był właśnie ich ojcem, ten, który ich prowadzi, musiało być zawarte przymierze. I właśnie oni obchodzili dlatego i rozumieli, co to jest przymierze, ponieważ to był fundament też dla ich życia, ponieważ sam Bóg zawarł z nimi przymierze. Ale to przymierze, które było zawarte, to było przymierze przez Izrael, ale dotyczyło prawa. Wiemy, że Bóg zostawił im prawo. Ale to przymierze, które zostało zawarte przez przelaną krew później, gdy było odczytane, człowiek je złamał. Ponieważ człowiek nie potrafił wypełnić tego prawa. Człowiek nie potrafił dotrzymać umowy. I dlatego Pan Jezus, gdy spożywał z nimi wieczerzę, powiedział, że teraz moi przyjaciele wprowadzam nowe przymierze i potwierdzę ją krzyżu, przelejąc swoją krew, uprawomocni je, ale to przymierze będzie innym przymierzem, nie przymierzem prawa, ale przymierzem miłości, opierającej się właśnie na miłości Boga. To nowe przymierze będzie między człowiekiem a Bogiem, ale właśnie w miłości, jaką dał nam w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. I powiedział: to czynię. Chcę wam pokazać, jak bardzo Bóg was kocha, jak bardzo Bogu zależy na was. Pan Jezus wiedział, że umrze. Był pewien krzyża, ale też wiedział, że uwielbi przez to swojego Ojca. Przejdźmy do kolejnego fragmentu, już samego ukrzyżowania Pana Jezusa. Pójdźmy do 15 rozdziału od wersetu 22 do 40. I tu jest już sam moment ukrzyżowania Pana Jezusa. Tak przyprowadzili go na miejsce zwaną Golgotą, Golgota, co w tłumaczeniu znaczy miejsce czaszki. Dawali mu do picia wino zmieszane z mirą, ale on nie chciał pić. Wtedy go ukrzyżowali i rozdzielili jego szaty, rzucając o nie los, co kto ma sobie wziąć. A gdy go ukrzyżowali, była godzina 9. Umieścili też napis podający powód jego skazania. Głosił on: Król Żydów. Ukrzyżowali też wraz z nim dwóch przestępców, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. W ten sposób wypełniły się słowa Pisma. Uznano go za jednego z przestępców. A ci, którzy przychodzili obok, kręcili głowami i mówili: Hej, ty, który burzysz świątynię i w 3 dni ją odbudujesz, zejdź z krzyża, uratuj siebie. Podobnie drwili między sobą arcykapłani wraz ze znawcami prawa. Innych ratował, a siebie samego uratować nie może. Chrystus, Król Izraela, niech teraz zejdzie z krzyża, abyśmy zobaczyli i uwierzyli. Ubliżali mu również ci, którzy wraz z nim byli ukrzyżowani. A około południa całą ziemię zaległa ciemność i trwała aż do godziny 15. A o tej godzinie Jezus zawołał: Eili, Eili, lama sabachtani, co tu w tłumaczeniu znaczy: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? A niektórzy ze stojących obok, gdy to usłyszeli, powtarzali między sobą: Spójrzcie, woła Eliasza. Ktoś podbiegł, nasączył gąbkę kwaśnym winem, zatknął na trzcinę i próbował dać mu pić, mówiąc do pozostałych: Zostańcie, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie go zdjąć. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i wydał ostatnie tchnienie. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, z góry w dół, a setnik, który stał naprzeciw niego, gdy zobaczył, w jaki sposób Jezus umarł, stwierdził: Ten człowiek naprawdę był Synem Boga. Były tam również kobiety. Przyglądały się one z daleka. Wśród nich stała Maria Magdalena, Maria, matka Jakubowego młodszego i Jozesa oraz Salome. Właśnie one, gdy był w Galilei, chodziły z nim i usługiwały mu. Lecz było też wiele innych kobiet, które wraz z nim przyszły do Jerozolimy. Czytaliśmy fragment mówiący o właśnie ukrzyżowaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gdy czytaliśmy, to mogliśmy doświadczyć, zobaczyć, że On bardzo szybko minął. Ale jak czytamy, w tym fragmencie jest szczegółowo podane. 9 rano, ukrzyżowanie. 12:00. Czytamy, że było nienaturalne zaćmienie. Wydarzyło się coś niesamowite. 15:00. Pan Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Trwało to, jak sobie policzymy, 6 godzin. To nie była taka chwila, jak widzimy często w filmach, czy słyszymy, że ktoś bierze pistolet, strzela do kogoś, czy wykonywana jest egzekucja i to następuje może 10 sekund, 5 sekund, sekundę, trudno powiedzieć. Tu czas śmierci Pana Jezusa od ukrzyżowania trwał 6 godzin. Myślę, że to nie było mało. Był to dosyć długi okres czasu. Szczególne. Chciałbym, abyśmy się przyjrzeli, jakie tam były, co się wydarzyło w tym momencie. Różne sytuacje. Pan Jezus, ci, którzy wisieli około Niego, jak czytaliśmy, złoczyńcy, następnie ci, którzy ludzie różni, można powiedzieć dwa rodzaje ludzi, i też szczególny człowiek, który jest opisany tu, setnik. Może zacznijmy od Pana Jezusa. 6 godzin cierpień. Po 6 godzinach Pan Jezus umarł. Czytamy tutaj, że zawołał. Wydał straszny okrzyk. Boże mój, czemuś mnie opuścił? To był ten moment, gdzie, jak wiemy, Pan Jezus wziął nasze życie całe. Jakie ono jest? Jakie ono było? Możemy się zastanowić. Jak ono wyglądało w stosunku do drugiej osoby, do męża, do żony, do kolegów pracy, do nauczycieli? Czy było zawsze ok? Czy ono było zawsze super? Jezus wziął całe je. Jezus za to wszystko umarł. Wykonał naszą pracę. Stawił czoła naszym pokusom. Przechodził próby, jak wiemy. Wycierpiał wszystko i przyszedł na ziemię. Wyzywali go, prześladowania. I te ze stron przyjaciół i od wrogów. Wiele złośliwości. Ale do momentu Golgoty przechodził te wszystkie doświadczenia, z wyjątkiem jednego. Nigdy nie poznał konsekwencji grzechu. Ale tutaj, gdy zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? To w tym momencie doświadczył tego, że w tym momencie wziął cały grzech ludzkości. I właśnie Bóg był oddzielony. On właśnie w tym momencie umarł za nasze życie, za nasze postępowanie. Tego doświadczył. Doświadczył właśnie, gdy powiedział to: Panie, czemu mnie opuściłeś? Ale to był ten moment, gdy właśnie Jezus wziął wszystkie nasze słabości, nasze uzależnienia, z tym, z czym sobie nie radzimy. tym, że żyjemy z ludźmi w konfliktach. Nie potrafimy się pogodzić. Właśnie Jezus to wziął. I Jezus w tym momencie doświadczył takiego doświadczenia. Nie dlatego, że zgrzeszył, ale dlatego, aby całkowicie zidentyfikować się z naszym człowieczeństwem, taki jak jacy byliśmy. Jacy może jesteśmy jeszcze. Dlatego Jezus za to umarł. I w tym momencie utożsamił się z naszym grzechem. Tym grzechem człowieka. To był taki moment, gdy właśnie to wszystko właśnie było na nim. W Ewangelii Jana Pan Jezus w 19 rozdziale, w 30 wersecie, gdy umierał, powiedział: wykonało się. Jezus umarł właśnie z okrzykiem triumfu na ustach. Jego zadanie zostało wykonane. To, co jego zadanie zostało wykonane i zostało odniesione zwycięstwo. On do końca poszedł. Nie wahał się, nie cofnął się. Kolejna rzecz, która się dokonała, o której czytamy, zasłona świątyni została rozdarta. Jak wiemy, w świątyni było takie miejsce najświętsze i tam nie wszyscy mieli dostęp, tylko arcykapłan po oczyszczeniu. On mógł tam wejść, tam był Duch Boży i tam mógł wstąpić. Inni nie mieli tam prawa. Bóg był zakryty przed ludźmi, ale gdy dokonało się dzieło krzyża, Bóg pokazał swoją miłość, ale też pozwolił, aby przez krzyż Jezusa Chrystusa doświadczyć i nie był oddzielonym od człowieka. To grzech spowodował w człowieku, że został wybudowany mur, bariera między człowiekiem a Bogiem. Ale gdy Jezus umarł na krzyżu, przelał świętą krew, ta zasłona, która oddzielała Boga od człowieka, tego, który chodził. Widzimy, gdy ona została rozdarta, człowiek ma dostęp przez Jezusa Chrystusa, przez Jego krew, dostęp do łaski, dostęp do tego, aby mieć relację z Nim, aby Go słyszeć, aby zobaczyć, gdy Go się zaprosi do swojego życia, jak możemy żyć w Nim. Jakie owoce możemy przynosić w życiu. Taką kolejną rzeczą, którą przeczytaliśmy, to się groby też otwierały. To jest to też, że Jezus zwyciężył śmierć. Jezus umarł, pokazane było, że śmierć nie jest końcem życia, tak jak powiedziałem, ale śmierć jest tylko przecinkiem. Jeśli tylko nasze życie, teraz gdy żyjemy, i to jest dla nas ważniejsze, a po śmierci nie ma nic, to tu jest pokazane, że tak nie jest. Że to jest tylko fragment życia, to jest przecinek. Po nim, po śmierci, gdy zaufamy Jezusowi, gdy swoje życie zwiążemy z Nim, gdy przyjmiemy Jego ofiarę do naszego życia, zaprosimy Go i też naszą postawą i naszym sercem oddamy Mu swoje życie, doświadczymy przebaczenia i doświadczymy tego, że życie nie kończy się na tym życiu, gdy umieramy, ale jest coś więcej. Dopiero nowe życie się zacznie. W Jego radości, w Jego miłości i w tym, że będziemy razem z Nim. Śmierć utraciła swoją władzę. Śmierć przestała być tragedią, dlatego że Jezus daje nam pewność, że gdy chociaż w tym życiu umrzemy, nasze ciała muszą umrzeć, to będziemy żyli razem z Nim, ponieważ Pan Jezus zmartwychwstał. I widzimy to jeszcze trzy takie elementy. Widzimy ludzi, uczestników tej sytuacji, tego, co się wydarzyło, właśnie śmierci. Każdy oczekiwał, że będzie tam coś może niesamowitego. Jeśli On uzdrawiał ludzi i czynił to wielokrotnie, głosząc Boże Słowo, jeśli On potrafił wzbudzić z martwych, to ci, którzy nie wierzyli, mówili, no to tam na pewno Pan Jezus przyjdzie i na pewno zejdzie z tego krzyża. I wtedy może uwierzymy. Oni oczekiwali kolejnego znaku, sensacji. Ale Bóg nie spełnił ich marzeń i pragnień. Nie tędy była droga. Bóg dokończył to, co zaplanował w Jezusie Chrystusie. Jezus umarł. Ale wiemy, że za 3 dni Jezus zmartwychwstał. I też tych przestępców, którzy widząc tych ludzi, którzy sami umierali, a wiedzieli za co umierają, bo byli przestępcami, udowodnili im karę. Może kogoś zabili, może kogoś okradli, im się to należało. Jeden mówi, jeśli siebie samego uratujesz, to uratuj nas. Ten drugi mówi, zastanowił się nad swoim życiem i mówi, nie tak, nie tędy droga, nie jestem godzien. Ja popełniłem błąd i za ten błąd muszę zapłacić. Uświadomił sobie to. I widzimy ludzi, którzy byli z Panem Jezusem, ci, którzy chodzili, byli zmartwieni, ale nie oczekiwali czegoś niesamowitego, że Pan Jezus zejdzie. Niektórzy mówili, o, woła Eliasza, zaraz przyjdzie i go weźmie. Inni mówili, podzielili już jego szaty, jak czytamy. Ale wśród nich był jeden człowiek, o którym czytaliśmy. Setnik. I to, co zobaczył, to, czego doświadczył, gdy Pan Jezus umarł, powiedział, ten człowiek naprawdę był Synem Bożym. I ten setnik był owocem krzyża Jezusa Chrystusa. Bo to, co zobaczył, uświadomił sobie i powiedział, faktycznie zabiliśmy niewinnego człowieka. To był Syn Boży, pełen łaski, miłości względem każdego człowieka. Ponieważ ten krzyż Jezusa Chrystusa uświadomił mu i uznał, że Jezus był Synem Bożym. Dzisiaj warto się zastanawiać, co my myślimy i czujemy wobec krzyża Pana Jezusa Chrystusa. Warto się zastanowić nad tym i pomyśleć właśnie w tym czasie teraz, gdy mówimy o śmierci, gdy będziemy w niedzielę mówili o zmartwychwstaniu, bo śmierć i zmartwychwstanie jest nierozerwalne. Jeśli jest śmierć, to jest zmartwychwstanie. Ludzie bardzo często są otwarci na słuchanie o śmierci. Ale gdy się mówi o zmartwychwstaniu, coś, co jest dla ludzi niepojęte, tak jak oczekiwali tego, no, Panie Jezu, teraz zrób coś, żebyś zszedł z tego krzyża. Nie doczekali się. Nie chcą słuchać, bo dla nich jest to rzecz niewyobrażalna. Ale pomyślmy, co my myślimy o krzyżu i co czujemy wobec krzyża Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł wyraźnie podkreślił, gdy chodzi o przebaczenie grzechu i zbawienia. Ufa tylko krzyżowi, tylko ufa ukrzyżowanemu Jezusowi Chrystusowi. Inni niech sobie rozgłaszają, co chcą. Ale apostoł Paweł opiera swoją nadzieję na niczym innym, jak tylko na krzyżu Jezusa Chrystusa. Bo od Niego, bo od tego krzyża, od krzyża Jezusa Chrystusa zależy, gdzie spędzisz wieczność. Czy z Bogiem w niebie, czy po prostu bez Boga, ale w piekle. Ale zwróćmy też uwagę na kolejną rzecz właśnie, gdy mówimy o krzyżu. Czym apostoł Paweł się chlubił? wiemy, pochodzenie, był Hebrajczykiem, wykształcony, faryzeusz, zaangażowany, obrzezany, synem narodu wybranego, ale nigdy nie powiedział, że był z tego dumny, gdy doświadczył krzyża Jezusa Chrystusa. Przecież, gdy czytamy Nowy Testament, możemy powiedzieć tak. Mógł się szczycić swojej pracy misyjnej, bo nikt tyle nie pracował jak on. Nikt w tylu podróżach nie był misyjny. Nikt tyle nie przenosił prześladowań, gdy czytamy o nim. Nie chlubił się swoją wiedzą. Wiemy, że posiadał wiele darów. Był wielkim kaznodzieją. Wiele wycierpiał dla spraw Chrystusa. Jak wiemy, był kamieniowany i dostawał rózgi i te wszystkie rzeczy przechodził. Ale chlubił się tylko z jednego. Chlubił się tylko krzyżem Jezusa Chrystusa. Myślał tylko o sobie, o tym, który był największym grzesznikiem. Powiedział, niech Bóg broni, aby miał się czegokolwiek lubić, z wyjątkiem krzyża Jezusa Chrystusa. Co to oznacza? I krzyż w Piśmie Świętym ma różne znaczenia, ale apostołowi Pawłowi nie chodziło o drewniany krzyż, na którym zawiózł Jezus, gdy napisał w liście do Filipian. A napisał takie słowa: był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to do śmierci na krzyżu. Pan Jezus był do końca posłuszny. Pisząc o krzyżu w liście do Galacjan, pisze o zadośćuczynieniu za grzechy dla człowieka. W taki sposób Jezus uratował człowieka, ale też o utożsamieniu się wraz z Nim w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Galacjan 2,20. To było dla Niego źródłem życia. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne moje życie jest w wierze w Syna Bożego, który za mnie umarł i dał mi nowe życie. To było źródło dla Niego życia. Gdy podejmował decyzję w swoim życiu, to kierował się tymi słowami, bo wiedział, czego doświadczył i czego doświadczał każdego dnia w swoim życiu. To było dla niego chluba, bo to dawało mu zwycięstwo i to dawało mu chlubę do jego życia. W liście do Koryntian apostoł Paweł napisał takie słowa o krzyżu. 1 Koryntian 1,18. Słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Bez krzyża Chrystusem, to można powiedzieć, Biblia byłaby nie miała, nie byłaby głównym tematem i nie miałaby w ogóle wartości, ani w Starym, ani w Nowym Testamentem. Ponieważ kto nie zna Jezusa ukrzyżowanego, kto nie doświadczył tego, to nieświadomy i nie poznał tak naprawdę Jezusa. Można czytać o Jezusie, można poznać wiele faktów z Jego życia, ale jeśli nie doświadczymy Jego mocy w swoim życiu, to nie doświadczymy przebaczenia, to nie doświadczymy Jego mocy, to nie doświadczymy zwycięstwa. Sama wiedza o Jezusie nie zbawi człowieka, ale jeśli doświadczysz przebaczenia i mocy Chrystusa, to doświadczysz łaski, miłości, przebaczenia i zwycięstwa. I warto się zastanowić nad tym, co zmienia krzyż Chrystusa w człowieku. Daje wielką miłość Boga do grzesznego człowieka. I tutaj Ewangelia Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że posłał swego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I w krzyżu możemy zobaczyć, jak Bóg poważnie mnie i ciebie traktuje. On naprawdę traktuje człowieka bardzo poważnie. I to możemy zobaczyć właśnie w krzyżu, który wycierpiał Jezus. Gwarantuje też nam zwycięstwo w trudnościach na każdy dzień. Każdy dzień, gdy wstajemy, przynajmniej u mnie, jest nowe wyzwanie, nowe zadania. I On gwarantuje nam, że jeśli będziemy Mu ufać, jeśli nasze życie będziemy osadzać na Ewangelii, na Bożych obietnicach, to każdego dnia będziemy zwyciężać. Bo On bierze nasze życie w swoje ręce. Chce te nasze życie zweryfikować, oczyścić i postawić na dobre tory, abyśmy zwyciężali. Gdy cierpimy, gdy chorujemy, gdy jesteśmy prześladowani, gdy szukamy pociechy i pomocy, On zawsze jest. On chce zawsze nam pomóc. W liście do Rzymian 8,32 czytamy: On, którego własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkim wydał. Jakżeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. Gdy podsumujemy te słowa, możemy powiedzieć, że tak, z Chrystusem Jezus dał nam wszystko, co potrzebne jest nam do życia. I warto się zastanowić nad tym, czy szukamy jeszcze coś poza Nim. Słuchajcie, nie potrzebujemy już niczego szukać. Jeśli mamy Jezusa, to nie szukajmy już nic innego. Ale to Jezusa ukrzyżowanego. Trzymajmy się blisko Niego. Ufajmy Mu każdego dnia. Bo w Chrystusie mamy to wszystko, co jest potrzebne do życia, czyli radość, pokój, cierpliwość, zwycięstwo nad słabościami i nad cierpieniem. Czy to nie jest wspaniała obietnica? Zastosowanie. Pytanie, czy szukamy zbawienia? Czy szuka zbawienia? Czy jesteś zainteresowany Chrystusem, właśnie tym ukrzyżowanym? I może nie jesteś pewien, czy On ciebie przyjmie. No nie wiesz. To zobacz, popatrz na krzyż Jezusa. On umarł na takim krzyżu. Większy, duży był, ale to jest tylko symbol. Jego już tam nie ma, ponieważ On zmartwychwstał. On wyciąga do ciebie rękę i do mnie też i woła: przyjdź taki, jaki jesteś. Chcę ci dać nowy wymiar twojego życia, abyś nie był smutny, abyś był radosny, abyś miał pokój w swoim sercu, abyś miał cel w życiu, ale też, abyś był dowartościowany jako człowiek. Jezus chce ci to dać, ponieważ Jezus za te wszystkie słabości, niedoskonałości umarł za ciebie na krzyżu. A jeśli chcesz się jeszcze bardziej uświęcać, to nigdzie nie znajdziemy większej świętości i większego uświęcania właśnie jak w krzyżu Jezusa. Tylko tam. Właśnie w krzyżu Jezusa. myślę, że teraz jest czas łaski. Nie lekceważmy Bożej oferty, ponieważ ona dzisiaj trwa. Dzisiaj, jeśli nie oddałeś swojego życia Jezusowi, nie wyznałeś swoich grzechów, nie uczyniłeś Go Panem, to dzisiaj jest czas. Może to dzisiaj jest ten czas, abyś to uczynił. A ci wszyscy, którzy już to uczynili, swoje życie, to zachęcam, aby trwali w Nim, ale aby polegali na Nim, dziękując Mu za Jego krzyż, za to, co za nas zrobił, uświadamiając sobie, że nie umarł tylko za nasze grzechy. To był pierwszy początek, ale Jezus umarł za nas, za całą naszą naturę. Bo wynikiem grzechu jest to, co my robimy. I On za to umarł. I gdy zmartwychwstał, daje nam nowe życie. I zachęcam nas wszystkich, drodzy bracia, siostry, abyśmy żyli tym, aby nasze życie było właśnie takie życie jak apostoła Pawła, który się chlubił, który się cieszył, w którym miał zwycięstwo właśnie w krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zapraszam was wszystkich, abyśmy powstali, abyśmy się modlili.